Silenzio.
Дальше говорим о долгах. Итак, если человек не хотел отдавать долг, то ко времени Иисуса Христа его привычным делом было отправлять в тюрьму.
Если человек не хотел загрузить долгу, то в часах Иисуса такой процедурой вобец него было вещение.
И как мы читали Матфея 5:25, Иисус предупреждает, лучше рассчитайтесь с долгами, потому что вы все равно их отдадите.
Czytaliśmy w Mateusza 5:25, Jezus mówił, lepiej oddajcie długi, bo tak czy owak, jak traficie do więzienia, też i tak będziecie musieli zwrócić.
Потому что у некоторых христиан есть такое нехорошее отношение.
Niektórzy chrześcijanie mają taki nieprawidłowy stosunek do tej kwestii.
Они говорят, ну ты же мне брат, прости, да и все.
Mówią, jesteś moim bratem, daruj mi.
No, w całym niczego błahowo w tym nie.
No, nigdy nie ma nic złego w tym.
Niestety, jeden raz.
Jeżeli zdarzy się to raz.
Jest takie chrześcijanie, które robią to постоянно.
Ale są chrześcijanie, którzy robią to ciągle.
I jeśli nie z jednym bratem, to z wszystkimi po kolei.
Jeżeli nie z jednym i tym samym bratem, to z kolejnymi.
Он просто не хочет работать, не хочет думать, не хочет экономить. Он просто хочет жить для себя.
Он не хочет работать, не хочет мыслить, не хочет ощущать. Хочет жить так, чтобы ему было хорошо.
А на это требует много денег.
А то вымагает пенезы.
У него их нет.
Он их нема.
Поэтому я возьму тебя, буду жить за твой счет у тебя, за свой счет у тебя, буду жить за твой счет.
И такой человек мыслит себе, возьму от тебя, буду жить на твой рахунок, и от тебя возьму, за твое буду жить и от тебя.
И Бог говорит, вы так не поступайте.
Бог говорит, не поступайте так.
Потому что придет день, когда вы заплатите за все это.
Потому что придет день, когда за это все заплатите.
Нам следует понимать разницу между разными положениями и условиями.
Musimy widzieć różnicę między różnymi sytuacjami, okolicznościami.
Например, есть долг, который выплачивается своевременно.
Jest na przykład dług, który jest zwracany we właściwym czasie.
Потом есть долг, который должник просрочил и отказывается выплачивать.
Jest też dług, który dłużnik już powinien był spłacić wcześniej, minął czas, a on nie chce go zwrócić.
I jest dług pod залог имущества.
Jest też dług pod zastaw majątku.
Да. Gdzie получатель отдает вот это имущество как гарантию.
Gdzie dłużnik ten majątek daje jako gwarancję.
Это три разные ситуации.
To są trzy różne sytuacje.
W pierwszym случае.
В первом случае
нет претензий ни к одному, ни к другому человеку.
Те две стороны уже не имеют никаких зажутов вобед себе.
Да. У них хорошие отношения.
Имеют добрые отношения.
Во втором случае.
В другой ситуации.
Это тот случай, о котором мы обычно говорим, думаем, говорят долго.
A drugi przypadek to jest ten, który pierwszy przychodzi nam na myśl, jak myślimy o długu.
I to jest może złożna sytuacja, plochie odnoszenie między ludźmi.
To jest bardziej skomplikowana sytuacja i tutaj relacje między ludźmi się psują.
I bardzo postanowień i zakonów ma odnoszenie jak raz do tego długu.
I większość przykazań dotyczących pożyczania właśnie tej drugiej sytuacji dotyczy.
Третий долг – это, по сути, не долг, а временная покупка и продажа имущества.
А третья ситуация – это, так, как бы, в сумме не есть долг, только тимчасовая продаж и потом зворот какого-то майонку.
Так оно получается. Если я прихожу в банк и прошу денег по залогу имущества дома,
I tak to też wychodzi, że kiedy na przykład idę do banku i proszę o pożyczkę pod zastaw domu,
to oznacza, że za ten dom, временный дом мне не принадлежит.
To oznacza, że od tego momentu dom już nie należy do mnie.
До тех пор, пока я не верну всего долга.
Dopóki nie zwrócę całego długu.
Вот фактически я продаю дом.
Faktycznie sprzedaję dom.
И для того, чтобы мне этот дом сохранить, я должен возвращать долг и проценты, которые.
I żeby ten dom zachować, to muszę zwrócić dług i wszystkie procenty, które narastają.
Widzicie, совершенно две разные ситуации.
Widzicie, to są trzy zupełnie różne sytuacje.
W pierwszej oni договорились i u nich хорошие отношения, они соблюдают условия договора.
W pierwszym przypadku obie strony dotrzymują tej umowy i mają dobrą relację.
W последнем случае обе стороны получили то, что хотели.
В другой ситуации обе стороны отшимали то, что хотели.
Да, потому что если я не выплачу долг, то вы возьмете мой дом, и вы... обычно залог стоит больше, чем сам долг.
А то третья.
Третья.
Так, że ta trzecia, to две стороны так naprawdę отшимуют też то, что хотели. Потому что если кто-то дает дом как гарантию, то traci ten dom, jeżeli nie zwróci długu i on przechodzi już na własność wierzyciela.
I jak obecnie dom больше, чем сам dług.
Ale zazwyczaj dom jest wart więcej niż sam dług.
Поэтому мне сейчас нужны деньги, я доволен, а вы имеете гарантию, вы тоже довольны.
Więc jeżeli mi potrzebne są pieniądze teraz i ja je dostanę, to jestem zadowolony, a druga strona dostanie dom i też będzie zadowolona.
А вот второй случай, это очень сложный случай.
Але та друга ситуація, це такий скомплікований випадок.
Поэтому, если я прошу в долг,
więc jeżeli chcę pożyczyć od kogoś,
я обязуюсь вернуть его.
Зобов'язуюся, щоб звернути долг.
І хоча це може бути тільки слова,
навіть jeżeli to są tylko słowa,
этого должно быть достаточно.
То повинно вистачити.
Это может быть сделка, основана на устном доверии таком.
Więc może być ustna umowa i to wystarczy.
И две стороны рассмотрели, согласились и получили.
Так, две стороны установили то, согласились со собой, догадались.
Когда я получаю эту сумму денег, я теперь должен доплачивать по договору, который у нас есть. Каждый месяц или одну сюда раз.
I jeżeli jest umowa, ja pożyczyłem pieniądze od ciebie, to tak jak się umówiliśmy, albo będę ci zwracał co miesiąc jakoś część, albo po jakimś czasie zwrócę ci całość.
I jeśli ja nie naruszam условия договора,
jeżeli nie naruszam postanowień tej umowy,
to nie u zakona gражданского, nie u zakona Bożego, nikomu, ni drugiemu nie pretensji.
To ani w prawie takim świeckim, ani w prawie Bożym tutaj nikt wobec nikogo zarzutów żadnych mieć nie może.
Jeśli ja nie odwracam dług,
jeżeli dług zostaje zwrócony,
to тогда уже нужно с этим разбираться.
A jeżeli nie zostaje zwrócony, to wtedy trzeba się zająć tym.
Z drugiej strony тот, кто одалживает, не имеет права требовать этого долга.
Z drugiej strony ten, kto pożycza, nie ma prawa domagać się zwrotu.
Хотя в мире мы этого не наблюдаем.
W świecie nie przestrzegamy tego prawa.
I w церкви тоже.
W kościele też.
Писание говорит, если хотите быть сынами Отца вашего Небесного.
A Słowo mówi, jeżeli chcecie być ojcami Najwyższego.
Synami.
Synami Najwyższego. Ojca waszego.
To postępujcie tak.
To postępujcie w ten sposób.
Если же за ваш долг взяли в залог что-то.
Если за пожичку да,
потребовали залог.
Зажандано
заставу.
Так. Что нужно, как нужно понимать это, как долг или как сделку?
То как należy to rozumieć, jako dług czy jako
сделка, продаж?
Сprzedaż.
Ну, да, как сделка.
Umowa? Jaka umowa? Umowa.
Na umowie?
Nie, to nie договор. No, może być jak договор, ale to... O, tak. То як взаємно вигідні умови договору.
Чи такі варунки для обох сторон вигідні в умові?
То есть нельзя называть меня должником, потому что то, чем вы сейчас владеете, то дает даже больше, чем то, что я получил.
Если я не звучила тебе долгу, але ты сейчас jesteś właścicielem того, что я дал под застав, то так направде маш więcej, бо то есть варто więcej, ніж были там те пеньозы. Я не jestem должником.
И поэтому, да, это мы называем это должником, но с точки зрения закона, даже юридически, это человек, желающий просто выплатить долг, сумму и получить свои заставы обратно.
Так, мы можем уважать то за долг, але с пункту видения права, то по просто человек, который звучит пеньонзе, может принять застав с поправкой.
Ну, вот так же. Чтобы не будем дальше. Да. Давайте поговорим о процентах.
Сейчас поговорим о процентах.
Закон Моисея выступает против растущих процентов.
Право Моисея есть противко лихе, противко процентам.
И эксплуатации, и угнетения тех, которые попали в нужду.
И выкористывание, утискание тех людей, которые сам в подшаве.
И об этом мы читаем и в истории Израиля.
Читаем об этом в истории Израиля.
И Неемию мы вспоминали сегодня.
Вспоминали мы даже Нахамяша сегодня.
И Езекииля сегодня вспоминали.
Езекииля.
Исход читали 22 главу.
Книга Вышча, 22 раздел.
И Бог во всех этих случаях говорит, что если вы даете деньги в рост брату, то это преступление.
И во всех этих книгах есть написано, что если пожичаете брату деньги на процент, то есть это прекращение.
Нарушение закона.
Нарушение права.
И так вы спросите, можно ли давать в долг под проценты?
Запитам, чи можно пожичать комусь на процент?
Что говорит Слово Божие?
Слово Божие?
Бог сокрыт.
Конечно, закон Моисея не является для нас указанием.
Указание
закона. Которое наше право.
Так. Право Мойсешове не есть нашим правом.
Но мы можем смотреть на него. Но мы можем смотреть на него как на образец и брать с него принцип.
Але можем смотреть на него как на взор, брать с него приклад.
И этот принцип, руководствуясь таким принципом, мы можем сказать, что брату...
И керуясь там засадом, можем сказать, что брату...
Нам не нужно давать под проценты.
Не повинничаем пожичать на процент.
А если это неверующий человек?
А если это неверующий человек?
Нет проблем.
Нема проблем.
Если я работаю и мой бизнес это банк.
Если працую и провожу банк.
Это мой бизнес.
То есть мой бизнес.
То как я могу не давать под проценты?
Я это могу не пожичать на процент.
Поручительство.
Поручительство. Поручение.
Что говорит Бог об этом деле?
Что Бог говорит об этом?
Притчи
6.1.5.
Сын мой, если поручаешь за своего ближнего и даваешь рękę за обцего, związałeś się словами уст твоих, сметаны jesteś мową твоих уст. Uczyń więc так, Сын мой, uwolnij się, gdy wpadłeś w ręce swego bliźniego. Idź, pokusz się i nalegaj na swego bliźniego. Nie daj... Nie daj snu swoim oczom i nie pozwól powiekom drzemać. Uwolnij się, jak satna z rąk myśliwego i jak ptak z ręki kaszy.
Nie chcę poruszać.
Видите, не należy поручать.
Ни при каких обстоятельствах.
Под жадным барунком.
Притчи 11.15.
Bardzo sobie szkodzi, kto ręczy za obcego, a kto nienawidzi pręki, jest bezpieczny.
Wódzień sobie wryki.
Robi sobie krzywdę.
Da, bardzo sobie szkodzi. Wryki 17-18.
Nierozumny człowiek daje pręki i ręczy na oczach przyjaciela.
O, jeśli ja poruszałeś, to ja nie rozumiem.
Jeżeli poręczam, to jestem nierozumny.
Ktoś to biorę Słowo Boże.
Tak mówi Słowo Boże.
Wiecie 22-26.
Nie bądź z tych, którzy dają w rękę, ani z tych, którzy ręczą za długi. Jeśli nie masz czym zapłacić, dlaczego miałby ktoś zabrać od ciebie posłanie?
Nie wziął. Nigdy. Nie przy jakich obstawiach. Nigdy do kogo ruszać.
Nie można. Pod żadnym warunkiem, w żadnej sytuacji nigdy nie należy ręczyć za kogoś.
A prosienie długów.
Umorzenie długów.
Писание говорит, мы читали Матфея, что нам нужно прощать тех, кто должен нам.
Читалишь мы уж о том, что należy даровать długи тем, которые от нас пожичили.
А по какому принципу?
Według jakiej zasady?
Когда нас просят о прощении?
Если кто-то нас просит, чтобы ему отпустить?
Помните, Петр подошел к Иисусу и спросил, сколько раз прощать брату моему?
Pamiętacie, Piotr podszedł do Jezusa i zapytał, ile razy mam darować swojemu bratu?
7 razy?
7 razy?
Siema to takie magiczne число. My jego krową lepimy. Ja jak-to pokupował maszynę, pomagał przyjacielu pokupować maszynę.
Tak. Kiedyś pomagałem przyjacielowi kupować samochód.
I na maszynie był numer.
Na tym samochodzie był numer.
Когда ты продаешь машину, то номер нужно сдавать в ГАИ, ну, в милицию, полицию.
Так, когда купуешь самоход, то номер należy дать полиции?
Да, и теперь это другой номер.
Дадут тебе тогда иный номер.
И вот эта хозяйка машины сказала, это же мне заберут этот номер.
И властителька этого самохода сказала, заберу мне номер.
А мы говорим, да, заберут.
Мы говорим, так.
Она говорит, там 3 семерки.
А она говорит, а там 3 семерки.
Петр спрашивает, 7 раз прощать брата моему?
Петр спрашивает, аж 7 раз я вам своему брату прощать?
Кстати говоря, она не продала машину.
А, так, а право, она не спродала самоходы.
По этой причине как раз.
Почти с того повода.
Иисус ему говорит, не 7 раз. Я тебе там лучше 7 по 70.
А Иисус говорит, не 7 раз 7.
А в конце этого объяснения он говорит, прощайте друг другу.
И потом, когда Иисус выясняет, говорит, выбачайте себе навзаем.
Потому что если вы не простите, то и Отец Небесный не простит вам.
Бо если вы не прощаете, то Отец ваш Небесный тоже вам не прощает.
Если кто 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему.
Jeżeli 7 razy w ciągu dnia ktoś zgrzeszy przeciwko Tobie i 7 razy przyjdzie i powie przepraszam Cię za to,
to prosi mu.
To przebacz mu.
A co interesuje w случае z Piotrem i Jezusem?
Co jeszcze jest ciekawe w tej sytuacji z Piotrem i Jezusem?
Piotr spraszywał o prosienie za jeden postupek, za jeden wid.
Piotrowi chodziło o przebaczanie za jakiś jeden rodzaj grzechu.
Да, ну один конкретный грех.
Как еще один конкретный грех.
И Иисус ему говорит, не 7 раз этот грех простить.
А Иисус ему говорит, ну, не 7 раз ты можешь прощать этот грех.
490.
490.
А если согрешу к тебе другим грехом сегодня еще раз?
А если еще в какой-то иной способ твой брат согрешит? Jeszcze raz?
Jeszcze 490.
To jeszcze kolejne 490.
A jeszcze drugi raz.
A jeżeli jeszcze jakiś trzeci grzech?
Jezus mówi, że wopros nie w kalicie raz prosienia.
Jezus mówi tak naprawdę, że to nie chodzi o to, o ile przebaczać razy konkretnie.
A w twoim otoczeniu, brata.
A jaki masz stosunek do swojego brata?
Dlaczego ty mu prosiasz?
Dlaczego mu przebaczasz?
Потому что тебе нужно общение с ним.
Dlatego, że chcesz mieć relacje z nim. Potrzebujesz relacji z nim.
В Ветхом Завете еще можно было просить при наступлении определенного срока.
W Starym Przymierzu była też mowa o przekroczeniu...
Преступление определенного года.
Że o tym, że przychodził określony rok.
Седьмой или юбилейный.
Tak, siódmy albo jubileuszowy.
Могу дать такую рекомендацию в нашей жизни.
Mogę dać taką radę dla naszego życia.
Вот, предположим, что вы дали кому-то долг, и вы не понимаете, сможет отдать этот человек или не сможет.
Powiedzmy, pożyczyliście komuś jakąś sumę i nie wiecie, czy ten człowiek będzie mógł wam oddać, czy nie.
No, раньше я уже говорил, нужно давать столько, сколько мы готовы простить.
Mówiłam wcześniej już, że należy pożyczać taką sumę, jaką będziecie w stanie mu potem darować.
Darować, tak. No, вопрос, a когда ее эту сумму подарить?
Когда?
Да, коли.
Tak, ale pytanie jest, kiedy tę sumę dać mu?
Это не значит, что ты дал и сразу же об этом забыл.
То не значит, что далось и сразу же можешь запомнить о том.
Может быть, человек соберет деньги, заработает и принесет тебе обратно.
Может, этот человек заработает, сбережет эти деньги и скрутит их.
Но важно, как по принципу юбилейного года, поставить для себя какую-то черту, точку, границу, не знаю, дату. Когда вот если до этого числа, до этого года он не отдаст, я не прощу.
Ale jeżeli chodzi o zasadę tego roku jubileuszowego, to dobrze jest wyznaczyć sobie jakiś punkt, jakąś datę i tak sobie pomyśleć, jeżeli do tego momentu on mi nie zwróci, to ja mu daruję.
Nie mówić mu.
Nie mówić mu o tym.
Dla siebie.
Tylko sobie samemu ustalić.
U mnie był taki случай, postaram się krótko.
Miałem taką historię, postaram się krótko powiedzieć.
Много лет назад я купил компьютер, это было для меня дорогой покупкой.
Wiele lat temu kupiłem komputer, to był dla mnie drogi zakup.
I gdzieś через 3-4 miesiące on сломался.
I gdzieś po 3-4 miesiącach on się zepsuł.
Я отнес его в мастерскую, но не в большую такую мастерскую, а где-нибудь такой маленький, кто-то там сам.
I zaniosłem go do naprawy, do takiego małego zakładu jednoosobowego.
Да, и этот мастер быстро мне поремонтировал, я заплатил, наверное, третью часть стоимости компьютера за ремонт.
I fachowiec szybko naprawił ten komputer, zapłaciłem mu około 1/3 wartości komputera.
No, było drogo, ale ja byłem szczęśliwy, потому что komputer работает.
To było drogo, ale byłem szczęśliwy, dlatego że komputer znowu działał.
3 dni.
3 dni.
Byłem szczęśliwy.
Byłem szczęśliwy.
I on opäć złamał się, точно tak.
I komputer znowu się zepsuł w ten sam sposób.
Ja odniosłem mu obratno.
Przyniosłem mu komputer.
On mówi, da, koniecznie, сейчас все сделаем.
I on mówi, oczywiście, już zaraz naprawię.
I przeszedł dzień, drugi, trzeci.
Minął jeden dzień, drugi, trzeci.
Nie naprawił. Nie Niedziela.
Minął tydzień.
Dwie.
Dwa.
Ja przychodzę, on mówi, no jeszcze nie, no jeszcze nie, no jeszcze nie gotów.
Przychodzę, on mówi, no jeszcze nie, jeszcze nie zrobiłem.
A potem, gdzieś przez miesiąc może być. Я прихожу и спрашиваю, ну что? А он говорит, ну спалили твой компьютер.
Прихожу по месяцу и питам, юж? А он говорит, ну спалили мы твой компьютер.
Ну там какую-то материнскую плату спалили.
Какую-то говно спалили мы.
Я говорю, что дальше?
Я говорю, что дальше?
Ну мы будем искать, может быть, где-то бэушный купим и поставим тебе замену.
No, będziemy szukać, może uda nam się kupić część i wymienimy.
I nowa jest bardzo droga, a oni nie chcieli nowej kupować.
Nowa część byłaby bardzo droga i nie chcieli kupować nowej.
A oni chcieli stary komputer kupić i postawić i mieli tę część.
Chcieli z jakiegoś starego komputera wyjąć tę część i włożyć do mojego.
No i na 3 miesiące ja tak chodził tu, dać tutaj.
Przez 3 miesiące przychodziłem, tam wracałem.
To było bardzo ciężko.
Było mi ciężko.
Ja nie znałem, co z tym robić.
Nie wiedziałem, co z tym zrobić.
I ja сказал sobie, ja прощу ему.
I powiedziałem sobie, wybaczę mu to.
Вот если там через 10 дней, или там не помню я сколько сказал себе, если не вернут, если не отремонтируют, значит я больше не буду спрашивать.
I powiedziałem sobie, że chyba 50 dni jakoś tak. Jeżeli do tego momentu mi nie naprawią tego komputera i nie zwrócą, to ja to odpuszczam.
Było nieprosto, но я так сделал.
Nie było to łatwe, ale zrobiłem tak.
Но когда вот эта дата наступила, это время пришло.
Ale kiedy przyszedł ten czas?
Я сказал, все, Господь, я перед Тобой это делаю, потому что я это не делал для психологического успокоения.
Ja powiedziałem, Boże, robię to przed Tobą, nie tylko dla spokoju psychologicznego.
Ja получил покой сердца.
Miałem pokój w sercu.
Nie, nie komputera.
Nie mam komputera.
Они его не вернули.
Nie zwrócili mi go.
Но здесь у меня был мир.
Ale miałem w środku pokój.
A jak teraz, może miesiąc czy dwa, ja nie pamiętam.
A jakoś po miesiącu, dwóch, nie pamiętam dokładnie.
Mnie znajomy, tam ktoś wyjeżdżał, ktoś przyjeżdżał, dali trzy komputery.
Znajomi, którzy wyjeżdżali gdzieś, dali mi trzy komputery. No.
I jeden z nich, pewnie, w takiej wartości, jak i ten, który u mnie był.
Jeden z nich był takiej wartości, jak ten, który straciłem wcześniej.
A один еще до сих пор работает.
И jeden działa do dzisiaj.
Это, наверное, лет уже 10.
To już na pewno 10 lat.
Это моя история.
To jest moja historia.
Поэтому, если у вас есть долг, которым вы не знаете, что делать, поставьте себе вот эту точку, когда вы скажете, я готов простить, и отпустите это.
Jeżeli ktoś jest wam coś dłużny, to i nie zwraca wam tego, to ustalcie sobie jakąś datę, do której będziecie czekać na ten zwrot i potem już nie czekajcie, darujcie ten dług.
Dlatego, że takim образом wy możecie projawić charakter Boga.
W ten sposób będziecie mogli też pokazać charakter Boga.
Wy, конечно, możecie сказать, takim образом będą ludzie pользоваться ze mną.
I możecie powiedzieć, ale jeżeli tak będę robił, to ludzie będą mnie wykorzystywać.
A oni będą brać dołki, nie oddawać?
Będą pożyczać ode mnie i będą oddawać.
Возможно.
Może tak.
Но это наша ответственность перед Богом поступать по слову и быть милосердными.
Ale naszą odpowiedzialnością przed Bogiem jest postępować według Jego słowa i
быть милосердными.
I być miłosiernymi.
A ich ответственность перед Богом никто не отменял.
A nikt też nie odwołuje odpowiedzialności tych ludzi przed Bogiem.
Поэтому за свою ответственность, если я буду все делать как должно, я получу награду.
Więc jeżeli ja będę postępował tak, jak należy w swojej odpowiedzialności, to dostanę nagrodę za to.
A jeśli oni nie zrobią tak, jak powinni, to oni niczego nie получат.
A jeżeli oni nie będą postępować tak, jak należy, to niczego nie dostaną.
To ich problemy.
To jest ich problem.
To zawsze вопрос доверия Богу.
To zawsze jest kwestia zaufania do Boga.
Jak we wszystkim w naszej chrześcijańskiej życiu.
Jak we wszystkim w naszym życiu chrześcijańskim.
Ну и коротко о неденежных долгах.
И коротко сейчас о долгах иных, чем финансовых.
Библия говорит, что мы, вот как Иисус говорит, 17 глава Луки, 17:10.
Лукаша 17:10.
Также и вы, когда сделаете все, что вам наказано, мовьте слугами и ужасными естественно. Zrobiliśmy to, co powinniśmy zrobić.
Powinni, a też to?
Dążmy.
Widzicie? My должны byli i my to сделали. No to все. My rozsietali z Boże swoim długiem.
Tak, po rosyjsku słowo powinniśmy to jest to samo słowo, co być dłużnym. Czyli powinniśmy byli coś zrobić, byliśmy dłużni, byliśmy winni, a winniśmy zrobić, tak. Zrobiliśmy. A co, winniśmy, tak? Jak gdzie to było?
Nie, powinniśmy to też
mówić. Tak.
Вот то, что говорит Писание. Мы должны Богу. И поэтому, какие у нас могут быть претензии?
Czyli my jesteśmy, winniśmy Bogu, więc jak są...
Tak. Хорошо. Римлянам 13 мы читали, что мы должны отдавать всякому должное. My nie czytamy.
W Rzymian 13 czytaliśmy, że nie powinniśmy być nikomu dłużni.
Da. Na przykład w 1 Koryntian 7:3 mąż okazuje должное żenie, a żena mężu.
W pierwszym liście do Koryntian jest napisane, że żona jest dłużna mężowi, a mąż żonie.
Обязанности друг, людей друг к другу в общем состоит в любви ближнему.
И те обязанности, которые люди имеют вокруг себя, дотычу милости.
Например, Матфея 22:39 заповедь возлюби ближнего как самого себя.
В Матеуша 22:39 есть приказание кохай своего ближнего.
Да. И Римлянам 13:8-10 мы читали, это уже любовь, это исполнение закона.
И в Римлян 13:8-10 читали мы уже о том, кто милует, тот выполнил закон.
Как же люди, если они попали в долги, как выходить из долгов?
Если люди уже попали в долги, то как могут из них выйти?
Первое, это признать, что Бог владелец всего.
Первая засада, Бог есть владцом всего.
Второе, Он дал нам все, чем мы обладаем для достижения Его цели.
По-друге, Он дал нам все, что possiadamy, żebyśmy выполнили Его цели.
И мы, очевидно, не смогли распорядиться мудро с тем, что имеем.
И мы не поступили мудро с тем, что получили от Бога.
Мы нуждаемся в Его помощи.
Потребуем Его помощи.
И теперь нам нужно твердо решить, что мы начинаем доверять Богу в этом вопросе.
И мужчины так мощно постановить,
да.
Же будем сейчас уфать ему в этой квестии.
И действовать неотступно, решительно.
И поступать с рецидованием.
А что именно нужно делать?
Что конкретно мы должны сделать?
Молитва.
Молитва.
Это признание нашей несостоятельности, то, что мы не сгибли.
Так, то означает признать себя до того, что не потрафим.
И что мы находимся в безвыходном положении.
Что находимся в ситуации без выхода.
Это вот шаг доверия Богу.
То есть первый крок зауфания до Бога.
Мы просим Бога, чтобы Он помог решить эту проблему.
Prosimy Boga, żeby pomógł rozwiązać ten problem.
My gotowi przyjmować Jego odpowiedź.
Jesteśmy gotowi przyjąć Jego odpowiedź.
Jak my czytali niestety dni nazad, Psalm 73.
Czytaliśmy jakiś czas temu Psalm 73.
On mówi, ja czego-то nie понимал do tej pory, пока nie вошел в святилище.
Tam psalmista mówi, nie rozumiałem, dopóki nie przyszedłem do świątyni.
I kiedy вошел, ja увидел.
A kiedy wszedłem, zobaczyłem.
Powiedział, że ty postawiłeś na śliskich płytach.
Zobaczyłem to, że ty postawiłeś ich na śliskich drogach.
No ja, nie wiem, może 73:22 przeczytaj. Co? Tak. Tam napisano, naсколько człowiek nie понимал to, co происходит.
Tam jest napisane, że człowiek nie rozumiał, co się dzieje.
I na skolka to było?
W jak dużym stopniu?
73:22. Byłem w duchu i nic nie rozumiałem, byłem przed tobą jak zwierzę.
Tak, to było. Ja nie понимал, był jak животное.
Ja nie rozumiałem, byłem jak zwierzę.
O, to serio?
To jest poważne.
A kiedy on poszedł w святилище, когда он увидел, тогда совершенно по-другому он начал принимать то, что вокруг него.
А когда вошел до святыни и проезжал, то совершенно иначе начал мыслить.
Не закрыл 23:24.
Попроводишь меня według своей рады, а потом принесешь мне до славы.
23.
А jednak zawsze jestem z tobą, bo mnie trzymałeś za tobą.
Я всегда с тобой, потому что ты держишь меня за руку.
Завше я с тобой, потому что ты держишь меня за руку.
25 стих.
Кого иного мам в небе, на земле, кроме тебя, в никим иным не подобаю.
Ничего мне на земле с тобой не надо.
Без тебя на этой земле не мам ниц.
С тобою.
На земле.
Я не хочу ничего лишь.
Не хочу ниц вяться.
То есть у меня есть, если у меня есть ты, у меня есть все.
Если есть ты, нам все.
Вот путь счастливой жизни на земле.
То есть счастливое житие на земле.
И 28.
Мне даже хорошо сближать себя до Бога, я покладываю Пану Богу мою усмость, чтобы оповедать все Его дела.
И он испытывает в этом удовольствие. Він відчуває задоволення з того.
Той чоловік черпає з такого задоволення.
Окей. Далі, следующий шаг – це составлення бюджету.
Колейний крок – уставити бюджет.
Якщо ми признались перед Богом, попросили допомоги, ми починаємо записувати розходи, вести повний учет.
Признаємося перед Богом, яка є правда, модлимося, просимо Його, запрошаємо і сядаємо, уставимо бюджет.
Может быть, нужно переписать список имущества, которое у нас есть.
Может, добре было бы сделать лист стану посадания.
И когда мы начнем смотреть, что у нас есть, возможно, обнаружим, что мы обладаем такими вещами, которыми не пользуемся.
И когда попадшим докладнее, что мамы, то может окажется, что мамы какие-то вещи, с которых не кожестаны.
Это можно продать и заплатить часть долга.
Можно спрятать то и... Могут отдать часть долгу.
Может быть, у нас возникнет желание кому-то отдать это просто так.
А может появиться прагнение, чтобы кому-то отдать это так просто.
Таким образом мы будем практиковать милосердие.
В этот способ будем практиковать милосердие.
Кто знает, может Бог окажет милосердие и по вопросу нашего долга.
Может Бог тоже окажет нам милосердие в квестии нашего долгу.
Составить перечень, список долгов.
И тоже створить список долгов.
Если у нас он не один.
Если есть две, то не один.
И по степени важности выплачивать их.
И веду к иерархии важности сплачивать их.
Написать график выплаты.
И тоже написать себе такой график сплачивания.
Может быть, даже и подумать о дополнительном заработке, но хорошо подумать.
Можно тоже помышлять о какой-то дополнительной работе, но надо хорошо помышлять.
Но... И, конечно же, больше не одалживать.
И, очевидно, не откладывать уж, не пожичать больше.
Это должно быть настолько опасно, как похотливое желание.
То есть так небезопасно, как грешные пожелтивости.
Да. И 1 Тимофею 6, 5-10 мы читали позавчера. Будьте довольны тем, что имеете.
Читаешь уже вместе с доктором Матеуша, бачите задоволение с того, что мате.
Еще один маленький совет – это посмотрите на свой образ, на стиль жизни.
Еще одна рада – попадайте на свой стиль жизни.
Может быть, вы привыкли кушать в кафе, а это дорого стоит.
Может, jesteście przyzwyczajeni, чтобы się столовать в ресторации, а это дорого.
Поэтому купите картошки, мясо и варите дома.
Лепи купите земляки, мясо и уготуйте в дому.
Это сэкономит вам деньги.
Что позволит вам заощадить?
Один мой знакомый сказал как-то мне.
Один мой знакомый сказал так.
Это молодая семья была.
Это была молодая родина.
Оказывается, борщ такой дешевый продукт.
Оказывается, что борщ так и таний.
До этого он ел в кафе там и где получится, это было дорого. А когда появилась жена и они начали готовить борщ, так это же вот столько мало денег нужно на это.
Вчасе он ел борщ только в ресторациях и мыслил, что это дорогий. А когда пожелился и жена начали в дому готовить борщ, то ухвалил себе, что это такое тание едание.
Окей. У нас следующий пункт – десятинные приношения. Давайте попробуем, 40 минут у нас есть.
Kolejny punkt, dziesięcina.
Десятина – это десятая часть из натуральных доходов.
Десятина, то есть одна десятая с натуральным доходом.
И это святыня, которая отделена для Бога.
То есть святость отделена для Бога.
И Левитам 27:30-32 написано, всякая десятина на земле... прочитай, наверное, так будет правильно. 27:30-32.
Wszelka dziesięcina ziemi, czy to z nasienia ziemi, czy z owocu drzewa, należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu. Ale jeśli ktoś zechce wykupić część swoich dziesięcin, doda do nich jedną piątą. Także wszelka dziesięcina z bydła i z trzody, ze wszystkiego, co przychodzi pod laską pasterską, każde dziesiąte będzie poświęcone Panu.
Дальше. И десятины таким образом, когда евреи преподавали десятины, таким образом они выражали свою благодарность Богу за благословение.
Жиды, когда кладали десятины, то они в этот способ выражали свою вдячность Богу.
И вообще мы за десятину наблюдаем еще до закона Моисея.
И можем это заобсервовать еще за ним появилось право Моисеева.
Например, Авраам принес десятую часть Мельхиседеку.
Например, Авраам отдал десятину Мельхиседекову.
Иаков, когда во сне увидел лестницу с неба.
Иаков, когда во сне увидел тропину до неба.
Они были не под законом Моисея, и тогда еще десятины как обязательства не было.
И тогда еще не было права Мойжешевого, и тоже не было десятины как приказания, обовязку.
Я насчитал, наверное, 29 случаев, в которых встречается слово десятина в Ветхом Завете.
Зналасвоем 29 припадков ужития слова десятина в старом книге.
Из них 17 раз только в пяти книжи.
И 17 раз в пятиоксенгу.
И это только прямые утверждения.
И то есть...
Не только прямые утверждения, то есть так и написано, десятина.
А, и то есть конкретно ужитое слово десятина.
Да. А в других, есть множество других случаев, где это подразумевается.
А со что именно припадки, где иначе есть выражено то?
В качестве десятины требовалось приносить исключительно реальную прибыль от поля и стада.
Jako dziesięcinę należało przynosić tylko dziesiątą, to co pochodziło z realnego dochodu.
Od pola?
Z pola i z stada.
To było ziarno, wino.
Czyli to było ziarno, wino.
Oliwkowe masło.
Oliwa.
Frukty.
Owoce.
Krupny i mielki skot.
Duże, małe zwierzęta.
I ptice.
Ptaki.
Но не деньги.
А не пенёнзе.
Нигде Моисей не требовал в качестве десятины деньги.
Нигде, как Майжеш говорил, то не ходило о десятине пенёнзе.
И то, что мы читали, то, что говорится, что если ты не хочешь вот этот именно животное, или этот фрукт, или овощ отдавать десятину Богу, то ты имеешь право выкупить его.
I jest napisane, że jeżeli tego konkretnego zwierzęcia albo tego konkretnego owocu nie chcesz oddać Bogu, to masz prawo wykupić to.
I przy tym dodajesz piątą część pieniędzy.
I wtedy dodasz jedną piątą pieniędzy.
Понятно?
To zrozumiało?
I tak dziesięcina wydzielała się z czystej прибыли.
Więc dziesięcinę z tego czystego zysku
prybutku
liczono.
Nie всегда my понимаем, co znaczy dawać dziesięcinę. Tak вот, jeśli u mnie było 10 korów.
Nie zawsze rozumiemy, co znaczy dawać dziesięcinę, ale jeżeli miałem 10 krów.
I w tym roku te 10 krów przywieli mnie 10 telят.
I w danym roku z tych 10 krów narodziło się 10 cielot.
To ja должен одного теленка отдать десятину Богу.
To jedno ciele powinienem oddać Bogu.
I tak, u mnie сейчас 20 krów.
Więc mam 20 krów.
No w этот год я получил прибыли реально 10.
Ale realnego zysku w danym roku miałem 10 krów.
Соответственно, десятина будет одна корова.
Czyli dziesięcina to będzie jedna krowa.
W niektórych cerkwiach, gdzie propagują Ewangelię procwitania, tam требуют десятину от валового дохода, от общего.
W niektórych kościołach, w których jest głoszona taka Ewangelia sukcesu, mówi się o dziesięcinie od dochodu brutto.
Ze wszystkiego.
Brutto. Ale Mojżesz tego nie wiedział.
Mojżesz takiego czegoś nie oczekiwał.
W Nowym Zawiecie jest przysłowie o dwóch modlących się w chramie.
W Nowym Testamencie jest przypowieść o dwóch modlących się w świątyni.
Jeden z nich faryzej, drugi mytnik.
Faryzeusz i celnik.
I od faryzej mówi, ja poszczę dwa razy w niedzielę.
I faryzeusz mówi, dwa razy w tygodniu poszczę.
I daję dziesiątą część z wszystkiego, co przyobrytaję.
I składam dziesięcinę ze wszystkiego, co posiadam.
Czytajcie Łuki 18:12.
Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam.
Czy mam?
Mam.
Nie.
I z tego, co przyobrytaję, z tego, co przychodzi.
A w rosyjskiej wersji jest napisane z dziesięcina z tego, co mi przybywa.
Z przybyli.
Z zysku.
Okej, idziemy dalej. I tak, все-таки, jeśli ja chciałem wykupić dziesięcinę, кстати говоря, как считалась десятина из скота?
Więc jak liczono dziesięcinę z bydła?
Пастух должен был пустить весь скот через ворота в одно животное, в одну голову.
Pasterz, czy właściciel, powinien był przeprowadzić stado przez taką bramę, gdzie tylko jedno zwierzę mogło przejść.
I dla tego, żeby считать, on держал nad głową вот этот посох пастуха.
I trzymał nad tym zwierzęciem kij.
I kiedy przechodziło 9 животных,
i kiedy przechodziło 9 zwierząt,
dziesiąte, вот это уже было десятиной.
To dziesiąte było dziesięciną.
Tak Bóg ustanowił. To jest wszystko, co szło podряд, jak ono szło, tak i szło. I nieważne, mogło przyjść chudoje takie, jakie popało, mogło przyjść żyrne, tłuste. Dziesiąte przychodziło.
Tak było ustalone w prawie. Po prostu co dziesiąte zwierzę było dziesięciną. Bez względu na to, czy było chude, czy było tłuste.
I tam mogło popaść i coś przeszłogodnie, to jest stare już. Nie młodoje.
Tak, mogło trafić w to miejsce też jakieś stare zwierzę.
I jeśli temu chozajnu, pastorzu, вот именно это животное важно для расплода.
Ale jeżeli dla pasterza właśnie to zwierzę było ważne dla rozpłodu,
to on nie miał prawa zamienić go na drugie, a должен był wykupić go.
To nie miał prawa wymienić tego zwierzęcia na jakieś inne, ale mógł wykupić je.
Поэтому он платил полную цену плюс пятую часть и забирал это животное сам себе.
Więc płacił pełną cenę plus jeszcze jedną piątą i wtedy mógł to zwierzę zostawić sobie.
Okay. Дальше. В законе было предписано три вида приношений.
W prawie mojżeszowym były opisane trzy rodzaje ofiar.
Это первородные.
Pierworodne.
Жертвы,
ofiary
i десятины.
Dziesięcina.
К этому добавлялся дар, который обязаны были приносить, когда собирались на праздники.
I do tego jeszcze dodatkowo był dar związany ze świętami.
Поэтому если я приходил обязательном порядке, нужно было три раза в год приходить в храм.
I było wymagane trzy razy w roku przyjść do świątyni.
Всем мужчинам.
Każdy mężczyzna.
То я должен был не имел права приходить с пустыми руками.
Не имелам права приходить с пустыми руками.
Поэтому если я уже выплатил десятину, а в храме не нужно, я должен был что-то нести.
Если десятину уже имела заплачено, а шедем до святыни, то мусяла что-то принести.
И дальше. Первородное и жертвенное приносилось в храм и предназначалось для содержания священников и служения.
Pierworodne i ofiary przynosiło się do świątyni z przeznaczeniem dla kapłanów.
Ono było przeznaczone na wszystkie nużdy, potrzebności вот takich священников.
Było to przeznaczone na wszystkie potrzeby, jakie mieli kapłani.
Потому что Бог не дал им дела земли. Давайте мы прочитаем, наверное, все-таки.
Bo Bóg nie dał im ziemi na własność.
Ну давайте числам 18:8.
8. 18.
8.
8:20.
8, tak.
Pan mówił dalej do Arona: oto dałem Tobie pod straż moje ofiary wniesione ze wszystkich poświęconych rzeczy synów Izraela. Z powodu namaszczenia dałem je Tobie i Twoim synom prawem wieczystym.
Tak? I tak, sekundę, ja po prostu wyczytę długo. Ну, я думаю, можно дома прочитать это все. Давай, ну, читай, как же,
девятый
до двадцатого
читай. То будет належать до тебе из речи найсвящих, которые не застану спалены. Каждая их ofiara, каждая их ofiara покарпова, каждая их ofiara за грех, каждая их ofiara за przewinienie, które będą mi składać, będą to rzeczy najświętsze dla ciebie i twoich synów. W miejscu najświętszym będziesz to jadł. Wszyscy mężczyźni będą z tego jedli. Będzie to dla ciebie rzeczą świętą. To też będzie dla ciebie ofiara wniesienia ich darów ze wszystkimi ofiarami kołysania synów Izraela. Daję je tobie, twoim synom i twoim córkom z tobą prawem wieczystym. Każdy czysty w twoim domu będzie je spożywać. Wszystko, co najlepsze z oliwy i wszystko, co najlepsze z wina oraz zboże i pierwociny, które ofiarują Panu, dałem tobie. Pierwociny ze wszystkich rzeczy znajdujących się w ich ziemi, które przyniosą Panu, będą Twoje. Każdy czysty w Twoim domu będzie je spożywać. Wszystko, co jest poświęcone Izraelu, będzie Twoje. Wszystko, co otwiera łono wszelkiego ciała, które przynoszą Panu, zarówno z ludzi, jak i z bydła, będzie Twoje. Lecz pierworodnego z ludzi wykupisz, także pierworodne z nieczystych zwierząt wykupisz. A wykup tego, który ma jeden miesiąc, dasz według Twego oszacowania 5 cyklów srebra, według cykla świątynnego, który wynosi 20 gier. Ale pierworodnego z krowy, pierworodnego z owcy lub pierworodnego z kozy nie wykupisz, są one święte, ich krew wylejesz na ołtarz, a ich tłuszcz zapalisz jako ofiarę spaloną, jako miłą woń dla Pana. Ale ich mięso będzie Twoje, podobnie jak mostek zniesienia i prawa łopatka są Twoje. Wszystkie ofiary zniesienia z poświęconych rzeczy, które będą przynosić Panu synowi Izraelu, daję Tobie, Twoim synom i Twoim córkom z Tobą prawa wieczyste. Jest to wieczyste przymierze soli przed Panem dla Ciebie i Twojego potomstwa wraz z Tobą. Potem Pan powiedział do Arona: nie będziesz miał dziedzictwa w ich ziemi i nie będziesz miał żadnego działu wśród nich. Ja jestem Twoim działem i Twoim dziedzictwem pośród synów Izraela.
Вот что говорит Бог. Я твой удел, я твоя часть.
Бог mówi, ja jestem Twoim działem, ja jestem Twoją częścią.
Поэтому народ израильский будет приносить Тебе жертвы, десятины, первородные, чтобы Тебя содержать.
Dlatego lud Izraela będzie przynosić Tobie ofiary pierworodne, to co najlepsze, żeby Ciebie utrzymywać.
Числа 18:21.
21. Oto zaś synom Lewiego dałem jako dziedzictwo wszystkie dziesięciny w Izraelu na ich służbę, którą pełnią w miesięcy urodzenia.
I tak, Аарону, первосвященнику, его семейству принадлежало то, что перечислено было только что выше, вот что мы читали до этого.
Dla Aarona,
Аарона и его семьи.
Jego rodziny było przeznaczone to, o czym czytaliśmy.
Tak, do 20 stycha.
Do 20 wersetu.
A 21 stych mówi o dziesięcinie, która przynależała Lewitom, kolenu всему.
A 21 werset mówi o dziesięcinie, która należała do całego plemienia Lewiego.
To понятно? I było kolena Lewia.
Było pokolenie Lewiego.
I ono było священниками, Lewitami, nazywa священниками dla Izraela.
To byli Lewici, kapłani Izraela.
I w tym kolenie było jedno семейство.
I w tym pokoleniu była jedna rodzina.
Tak. To семейство Аарона.
Rodzina Аарона.
I вот все Lewity, они были работниками в скинии.
Скиния
при храме.
I wszyscy lewici służyli przy świątyni.
У них не было земли.
Не имели земли.
И десятина была вот этой частью их.
А десятина была их делом.
А семья Аарона, они были только священниками.
А родина Аарона, то были капуани.
И они получали приношения и жертв первородные и то, что мы читали.
I oni przyjmowali przynoszone ofiary i pierworodnych, to o czym czytaliśmy.
Okej, понятно. I tak, pierwsza dziesięcina popadała lewitom.
Więc pierwsza dziesięcina przypadała lewitom.
Była jeszcze druga dziesięcina.
Była jeszcze druga dziesięcina.
Druga dziesięcina przynosiła się raz w 3 года.
Druga dziesięcina była przynoszona raz na 3 lata.
Второзаконие
14, 28, 29. Przyjdzie lewita, który nie ma działu ani dziedzictwa z tobą oraz przybysz sierota i wdowa, którzy są w twoich gramach. Będą jeść dosyć, aby Pan twój Bóg błogosławi cię w każdej pracy twoich rąk, które jej się podejmujesz.
I 26:12.
A gdy zakończysz składanie wszystkich dziesięciny swoich zbiorów w trzecim roku, roku dziesięci, gdy oddasz je lewicie, przybyszowi sierocie oraz wdowie, aby najeść się do syta w twoim bramach.
I tak pierwsza dziesięcina przynosiła z każdej god.
Pierwsza dziesięcina była składana każdego roku.
A druga dziesięcina przynosiła się raz w 3 года.
A druga dziesięcina raz na 3 lata.
I pierwsza przynależała lewitom, a druga wdowom i sierotom.
Pierwsza należała do lewitów, a druga do wdów i sierot.
Поэтому сколько приносили евреи в год 10%?
Czyli rocznie ile procent oddawali Izraelici?
13. 13. 13. 10 и 10 на 3, ну 13 и 3. 13 и 3. Но потом, когда они захотели себе царя, то Бог назначил еще одну десятину.
Ale kiedy Izraelici zażądali króla, to Bóg wyznaczył im jeszcze jedną dziesięcinę.
Pierwsze Samuela, 15:8, 15:17.
Z waszych zasiewów winnic będzie pobierał dziesięcinę i odda ją swoim urzędnikom i sługom.
I 16.
Weźmie również wasze sługi i służące oraz waszych najlepszych młodzieńców, a także wasze osły i zatrudni w swojej pracy. Pobierze dziesięcinę z waszych trzód, a wy będziecie jego sługami.
17.
I będziecie wołać tego dnia z powodu waszego króla, którego sobie wybraliście, a Pan nie wysłucha was w tym dniu lud.
Здесь тоже вот описывается, что какие будут требования или права царя.
Tutaj opisane jest, jakie prawa będą przysługiwać królowi.
Это еще одна десятина, которую получили евреи в этом случае.
I to jest kolejna dziesięcina, którą została nałożona na Izraelitów w tym przypadku.
I tak, сколько процентов платили евреи?
Więc ile procentów płacili przeciw?
23. Кроме десятин, смотрите, кроме десятин, в обязательном порядке первородные.
Oprócz dziesięci ustalonych w porządku pierworodne
przynoszenie i żertwy
przynoszenia i ofiary.
Ofiary, tak? No tam to możemy sam.
Tak, ofiary.
A także były i żertwy i przynoszenia od usierdzia.
I były też
жертвы от
добровольной офиары.
А еще обязательно была забота о вдовах.
Поза тем еще обязательно было трошить о вдовах.
Сиротах и бедных.
О сироты и о бедных.
Долги давать.
Пожичать.
Задумайтесь. Сколько мы даем Богу по сравнению с ними?
Помните, или мы даем Богу в сравнении до них?
И иногда мы плачем.
Плачем? Часами плачем.
Богато даем Богу.
Же так дуже даем Богу?
Нет. Евреи, богобоязненные, благочестивые евреи, не посмели бы себе удержать даже какой-то части из того, что должно было.
Pobożni Żydzi nie pozwalali sobie na to, żeby zaniedbać choćby część tego.
I pamiętacie Malachia 3:8, same znamienite miejsce w Biblii.
Pamiętacie Malachiasza 3:8, to jest znany werset o dziesięcinie.
Tak, jak można okradować Boga?
Jak można okradać Boga?
Kiedy nie płacisz dziesięciny.
Kiedy nie płacisz dziesięciny.
I Bóg sprasza jak strogo.
I Bóg kategorycznie żąda.
Okej. Co my должны понимать об этом в Новом Завете? Как практиковалась десятина?
А co w czasach Nowego Testamentu? Jak praktykowano dziesięcinę?
Пока жил Иисус Христос, десятина оставалась обязательной.
Dopóki żył Jezus Chrystus, dziesięcina wciąż była obowiązkowa.
No.
Ale?
Десятина превратилась в лицемерие.
Dziesięcina zmieniła się w obłudę.
Ona stała symbolem ложной праведности.
Stała się symbolem fałszywej pobożności.
I my pamiętamy, kiedy Jezus mówi rzecz faryzeum: Gorę wam, knieżnicy i faryzeusi, ponieważ wy dajecie dziesiątinę z trawy, a zostawili ważne miłości.
Jezus mówi, biada wam faryzeusze i uczeni w piśmie, dlatego że składacie dziesięcinę tam z kopru ze wszystkiego, ale zapominacie o miłosierdziu.
Bóg żestoko obliczał, strogo obliczał ich za takie odnoszenie.
Bóg ich surowo osądzał za taką postawę.
Jeśli my posмотрим na cerkiew w czasach apostołów,
a jeżeli popatrzymy na Kościół w czasach apostołów,
od pierwszego dnia istnienia cerkwi ni razu nie встречается praktyka przynoszenia dziesięciny.
Od pierwszego dnia istnienia Kościoła ani razu nie spotykamy się z praktyką przynoszenia dziesięciny.
Oczywiste, że wierzący i Jewrei, i Judei jasno pojmowali, że oni swobodni od łaski zakona.
Oczywiście oni rozumieli, że są wolni od zakonu, ci wierzący z Żydów.
А закон предписывал, обязывал платить десятины.
Dlatego, że prawo zobowiązywało do płacenia dziesięcin.
Вместо этого они продавали все имение и приносили к ногам апостолов.
Ale zamiast tamtego prawa oni sprzedawali wszystko i zarobione sumy składali u stóp apostołów.
Вот как Деяния 4:32. Деяния 4:32.
A to mnóstwo wierzących miało jedno serce i jedną duszę. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.
I 3:4.
Nie było też wśród nich nikogo, kto by cierpiał niedostatek, gdyż ci, którzy mieli pola albo domy, sprzedawali je i przynosili pieniądze za to, co posprzedawali.
I 3:5.
I kładli u stóp apostołów. Rozdzielono to każdemu według potrzeb.
Widzicie, вот эта практика była.
Widzicie, taka praktyka była w kościele.
Także prowadzili zbory, ogłaszali zbory dla świętych.
Były też przeprowadzane zbiórki na rzecz świętych.
I Rzymianom 15:25 Paweł mówi, że ja idę, zbieram pieniądze dla nuждающих się w Jerozolimie.
W Rzymian 15:25 Paweł mówi, zbieram datki dla wierzących, którzy są w potrzebie w Jerozolimie.
I to słyszało się nie jeden raz.
I nieraz taka sytuacja jest wzmiankowana.
I w 2 Koryntian 8:4 o tym też mówi się.
W drugim liście do Koryntian
8:4
też jest o tym mowa.
Что они собирают вот это приношение для верующих в другой церкви.
Że były zbierane datki na potrzeby wierzących w innym kościele.
Если вы думаете, что все-таки что все-таки мы много даем, а евреи не так много давали.
Jeżeli wciąż myślicie, że my dużo dajemy w porównaniu do Żydów.
Я приведу вам несколько короткое объяснение, какие жертвы приносили и что они значили.
Taką krótką listę wam przeczytam, jakie ofiary oni składali, co to znaczyło.
Жертва всесожжения.
Ofiara całopalna.
Эта жертва сжигалась полностью.
To była ofiara, która całkowicie była poddawana spaleniu.
И оставался только желудок и внутренности и сухожилия бедра.
I zostawał tylko żołądek, wnętrzności i ścięgna biodra.
Но даже в этом случае священники получали кожу.
Ale kapłani w tym przypadku dostawali skórę.
Хлебное приношение.
Ofiara z ziarna.
Она состояла из муки, вина и масла.
Z mąki, wina i masła się składała.
И она приносилась на жертвеннике, и большая часть предназначалась для священника.
Było to przynoszone jako ofiara i większość trafiała do kapłanów.
Мирная жертва. Мирная.
Покоя.
Ofiara pokoju.
В этом случае сжигались только сальники, жир.
А то пояснявча
тоже. Tak, był wtedy spalany tłuszcz.
A mięso получали священники.
Mięso otrzymywali kapłani.
Жертва за грех.
Ofiara za grzech.
Почти такая же. То есть сжигались, жир сжигался, а мясо получали священники. Почти так же.
W sumie tak samo. Spalany był tłuszcz, a mięso otrzymywali kapłani.
Просто в мирной жертве священники получали грудь и правое плечо.
W ofierze pojednania oni otrzymywali pierś i łopatkę prawą.
A mięso wracało z tym, kto przynosił żertwę.
A reszta mięsa była zwracana temu, który przynosił ofiarę.
Żertwę za grzech, wszystko mięso podało священникам.
W ofierze za grzech całe mięso otrzymywali kapłani.
Здесь немножко остановлюсь, потому что не все понимают, как работал закон Моисея и что значит жертва за грех.
Tutaj zatrzymam się, żeby objaśnić, bo nie każdy rozumie, na czym polegała ta ofiara za grzech.
Жертва за грех принималась в том случае, если грех был совершен случайно.
Ofiara za grzech była składana wtedy, kiedy do tego grzechu doszło przypadkiem.
То есть человек неумышленно, не специально это сделал.
Człowiek zrobił coś nieumyślnie.
И он признает свой грех, исповедует его.
Człowiek wyznaje ten grzech.
И приносит жертву, которая полагалась. За каждый отдельный грех, который был закон.
За каждый грех, о котором была мова в праве, приносил, если сделал этот грех, то приносил ofiarę.
Если человек совершал грех умышленно,
Tak, a jeżeli człowiek umyślnie zgrzeszył,
to jego ubywali.
To zabijali go.
Żeby wy понимали, насколько строг był закон Моисея.
Więc zrozumcie, jak bardzo surowe było to prawo.
Поэтому грехов за то, что я сделал специально, этих грехов нельзя было принести за них жертву, нельзя было их покрыть.
Te grzechy, do których dopuszczano się z premedytacją, nie można było potem składać ofiary za nie.
Nie существовало жертвы за грех.
Nie istniało coś takiego jak ofiara za te grzechy.
No, дальше. Еще była taka жертва, która nazywa się жертва повинности.
Była też ofiara, która nazywała się obowiązkowa. Tak, powinności?
Powinności. No, возможно, nieprawidłowo przeliczona, trzeba posмотреть. Давайте лимит.
А jest tu wers.
Tak, lewy tu, tak.
Сейчас я посмотрю. Левитам 7:1. Да.
Как есть треба офиара за пшеминение?
Пшеминение. Что это за жертва?
Что это за офиара?
На ней сжигалась жир.
Спалано тлушч.
А мясо, вот как жертва за грех, отдавалось священникам.
А мясо, в припадку, так как офиары за грех, отдавано было капланам.
И очень важно об этом понимать, что это такое.
Важно, чтобы зрозуметь, о что туда ходим.
Когда человек отделял десятину Богу,
когда человек отличил десятину для Бога,
он сразу же не отдавал ее ему, правильно?
Не одразу отдавал ее Богу.
Он ждал случая, когда он должен был идти в Иерусалим и туда приносил свои десятины. Туда все принесли.
Czekał, aż przychodził ten dzień, kiedy on miał iść do Jerozolimy i wtedy zabierał ze sobą dziesięcinę, żeby ją włożyć.
A do tego времени вот это животное находилось у него во дворе.
A do tego momentu to zwierzę cały czas znajdowało się u niego w gospodarstwie.
Оно было отделенным, но он его кормил и готовил приношение.
Ono było już oddzielone, ale cały czas było karmione, przygotowywane do tego, żeby trafić do świątyni.
I jeśli jakimś образом кто-то другой нанес какой-то вред, ущерб этому животному.
I jeżeli ktoś zrobił krzywdę temu zwierzęciu,
to za to животное вот следовало эта жертва повинности.
To za to zwierzę należało złożyć ofiarę przewinienia, za przewinienie.
Aby zadośćuczynienia.
Zadośćuczynienia. Zadośćuczynienia.
Что это значит для нас?
Что это значит для нас?
Часто мы думаем о том, мы будем в этом говорить позже, я надеюсь, можно ли использовать деньги из церкви, из общины?
Чи можно выкористывать пеньонзе за вспульноты?
Ну, чтобы кому-нибудь одолжить.
Чтобы, например, кому-нибудь пожичить?
Окей, хорошо, здесь понятно. А если я приготовил деньги для приношения в церковь, положил их отдельно?
А если приготовил деньги, чтобы отдать их до костела и отложил их особенно?
Могу ли я их оттуда брать?
Чи могу я сам там подбирать?
Это уже святыня Божья.
То уже есть святыня Божья.
Вот эта жертва повинности, она показывает, насколько Бог серьезно относится к нашему приношению.
Та офиара задосточинения показывает, как поважнее Бог подходит до офиар.
И как мы должны серьезно к этому относиться.
И также то, как мы должны поважнее подходить до этого.
Ну, в Ветхом Завете еще было несколько разных видов подношений. Священники получали начатки плодов от семи сортов пшеницы.
Было еще więcej różnych ofiar, przewidzianych w Starym Testamencie, też ofiary z pierwocin.
Семь сортов пшеницы.
Siedem rodzajów pszenicy.
Виноградные лозы.
Кисти виноград.
И фигового дерева, гранатового дерева.
С дерева фигового, с гранату.
Оливков.
Оливки.
И меда.
Мед.
Потом десятина, понятно, мы о десятине уже говорили.
Десятина, уже ясно, разговаривающая о том.
Было такое приношение, которое называлось терумах.
Была такая офиара, которая называла терумах.
Терумах. Жертва лучших фруктов.
To była ofiara najlepszych owoców.
Było takie przynoszenie, które nazywało się szalach.
Też ofiara, która nazywała się szalach.
To żertowanie zamieszanego ciasta.
To była ofiara zaczynu z ciasta.
No i były wszelkiego rodzaju przynoszenia od usierdzia.
I były też różnego rodzaju ofiary dobrowolne.
Dla postrojki skinie.
Na przykład do budowy świątyni, budynków?
Nie, skinia, to, co Mojsej postawił, to cierpi, skinia.
Namiot?
Namiot, pewnie.
Aha. Tak, czyli tak. Ofiara na namiot?
Tak, pierwszy chram.
Tak.
Potem na postrojku pierwszego chrama.
Potem też ofiara na budowę pierwszej świątyni.
Na drugi chram.
Na drugą świątynię.
Na praznik Siedmic. Czyli teraz zakładnie 6 dni.
Tak, na święto 7 tygodni.
To, no, daj sobie. Nie ma. Potem były żartwy z usierdzia, czyli po obietu.
Dobrowolne.
To typa dobrowolne żartwy, tak. Kiedy człowiek...
Ofiary dobrowolne.
Tak, a człowiek испытывал благодарность Богу i chciał dać больше, чем od niego требовалось по закону.
To kiedy człowiek był... chciał jeszcze więcej okazać Bogu wdzięczności, niż było przewidziane według obowiązków prawa.
Widzicie, jak mnogo ludzi dawali Bogu.
Widzicie, jak dużo ludzi dawali Bogu.
To dla nas dobry przykład.
To jest dobry przykład dla nas.
W Nowym Zawiecie my też widzimy mnogo przynoszeń.
W Nowym Przymierzu widzimy też wiele ofiar.
Dla biednych. Na содержание wdów.
Na utrzymanie wdów.
W Dziejach 6 главе об этом хорошо.
Dzieje, szósty rozdział, o tym jest napisane.
Na содержание служителей.
Żeby utrzymywać tych, którzy służyli w kościele.
Propowiedników.
Nauczycieli.
I jedyne, co ja już сказал раньше, my nie widzimy, żeby w Nowym Zawiecie praktykowała dziesięcina.
Ale nie widzimy, żeby w nowym w czasach Nowego Testamentu praktykowano dziesięcinę.
A co że nam działać? Jak nam żartować?
Co robić? Jak składać ofiary?
Нужно понимать, что по закону Нового Завета мы не обязаны Богу приносить определенную конкретную сумму.
Musimy wiedzieć, że w czasach Nowego Przymierza nie jest wymagana określona suma, żeby składać ją w ofierze.
No.
Ale?
I mamy очень хороший пример Ветхого Завета.
Mamy bardzo dobry przykład w Starym Przymierzu.
Поэтому, если хотите, можете использовать его и давать десятину, это не запрещается.
Jeżeli chcecie naśladować ten przykład, to możecie dawać dziesięcinę, ale nie, nie jest to.
Это не
jest obowiązkowe.
Причем вот такое посвящение.
Ale taka ofiara?
Да, посвящение. Такое решение.
Taka decyzja.
Упрощает наше служение, приношение каждый раз.
Upraszcza naszą każdorazową ofiarę.
Dlatego, że jeśli ja nie daję dziesięciny, a każdy raz думаю o tym, сколько ja będę miesiąc tam, to jest trudno.
Dlatego, że jeśli nie daję dziesięciny, a każdego miesiąca myślę, ile mam dać, to komplikuje sprawę.
Jeśli ja dla siebie решил, że ja готов dawać 10%, to upraszczaje, ja prosto przyszła время zapłaty, ja wziął dziesięciny i położyłem.
Jeżeli postanowiłem, że jestem w stanie dawać dziesięcinę, jestem tego gotowy, to sprawa jest prosta. Za każdym razem, jak dostanę wypłatę, to oddaję dziesięcinę.
I tak, jak my dajemy? Po principu i przykładu tego, co my znajdujemy w Pisaniu.
Więc jak dajemy? Według zasady i przykładu, który znajdujemy w Piśmie.
My będziemy później o tym mówić. Paweł na 2 Koryntian mówi, dobra, ochotna.
Potem będziemy o tym mówić. Paweł w drugim liście do Koryntian mówi dobrowolnie, według odpowiednio do dochodów
i
szczodrze.
Вот три основных принципа.
To są trzy główne zasady.
Никакое служение Богу за счет других не принимается Богом. Nie możemy my służyć Bogu za rachunek innych.
Nie możemy służyć Bogu na czyjś rachunek?
To jest, jeśli ja chodzę сюда w общину,
jeżeli chodzę do wspólnoty tutaj,
to ja должен здесь сюда приносить свои приношения.
To powinienem tutaj składać swoje ofiary.
Нельзя так, чтобы все выплатили, а я пользовался этим.
Nie może być tak, że wszyscy płacicie, a ja tylko z tego korzystam.
Bóg to strogo osądza.
Bóg strogo to osądza.
Поэтому tam, gdzie ty służysz,
więc tam, gdzie ty służysz,
zadrży służenie, utrzymuj te służenie.
Utrzymuj tę służbę.
Tam, gdzie tobie służę.
Tam, gdzie tobie służą.
Zadrży tych, kto tobie służy.
Utrzymuj tych, którzy tobie służą.
Там, где тебя содержат,
там, где тебя утримуют,
служи с усердием.
Служь горливо.
Как для Господа.
Как для Пана.
Вот простой принцип.
Просто заслова.
Также есть порядок в конкретной общине, которую вы принадлежите.
Ведь есть порядок в той спорноте, до которой належите.
Если мы пришли в эту общину, то мы готовы для того, чтобы она нам служила, и мы должны быть готовы ей служить.
Jeżeli jesteśmy w tej wspólnocie, to jesteśmy też gotowi, żeby ona nam służyła i my, żebyśmy tutaj służyli.
Dlatego my przyjmujemy porządki i prawa, które jest w общине, i взаимодействуем на основании этих правил.
Więc przestrzegamy porządku, który tutaj jest i działamy zgodnie z nim.
Сколько нужно давать?
Ile należy dawać?
По принципу или по примеру того, что мы находим в Писании.
Według zasad, według przykładu tego, co znajdujemy w Piśmie.
Kto 10, kto 13, kto 23, kto 5, kto 1, сколько решите?
Albo 10, albo 13, albo 23, albo 5, albo 1, tak jak zdecydujecie.
No, jak na praznik Siedmic, od duszy.
Tak jak na święto tygodni, z serca.
Потому что Бог тебе дал все это.
Dlatego, że Bóg dał ci to wszystko.
Хотите выберите процент, хотите какую-то конкретную сумму.
Jeżeli chcecie, to odliczajcie jakiś procent. Jeżeli chcecie, to będzie konkretna suma.
Это тоже может быть вашим правом и вашим решением.
To jest wasze prawo i wasza decyzja.
Потому что Бог смотрит на сердце.
Dlatego, że Bóg patrzy na serce.
Он оценивает по усердию, по старанию.
I on ocenia według postawy serca, według twoich starań.
Jak вот эту вдову с одной лепкой.
Tak jak tę wdowę z jednym groszem.
Он увидел это и оценил.
Jezus dostrzegł ją i docenił.
Когда? Это уже последний пункт. Когда?
Kiedy?
Планируйте, и это облегчит ваше решение.
Планujcie.
I to polepsze wasze decyzje.
To ułatwi wam decyzję.
Ono izbawi was od soblazna dać mniejsze.
To was też uwolni od pokusy, żeby dać mniej.
Вот приходишь в церковь, и когда время приношения, ты начинаешь лезть в кошелек. Не. И его обратно. Но если я запланировал,
w momencie, jak jesteś w kościele i jest czas na składanie ofiar, a ty wcześniej nie przemyślałeś tej kwestii, wyciągasz portfel, zaczynasz liczyć, zastanawiać się, ale jeżeli wcześniej zaplanowałeś to,
nie ma nikakiego problemu, skoro dać.
To nie masz już problemu, ile masz dać.
Bez sprawy należy być proste.
Wyciągasz, kładziesz, proste.
Dlatego, że oni już przynależą do Boga, jak te owce, które przeszły pod posadem.
Dlatego, że te pieniądze już należą do Boga, tak jak te owce, które przeszły pod laską pasterską.
Praktykujcie to постоянно.
I praktykujcie to ciągle.
To będzie was rozwijać charakter mądrego rozporządzenia.
Będzie to rozwijać wasz charakter jako zarządcy mądrego.
I kromie tego możecie stać ободrzeniem dla drugich.
Zachętą, tak?
Zachęcimy.
Dlatego i też dzięki temu możecie stać się zachętą dla innych.
Wam nie нужно озвучивать суммы, które вы даете.
Nie musicie podawać na głos, ogłaszać, jakie sumy składacie.
No, kiedy ludzie widzą, że wy dajecie.
Jeżeli ludzie widzą, że dajecie,
это ободряет их давать, больше их давать.
To zachęca też ich, żeby dawać.
В простоте для славы Бога.
В простоте для славы Бога.
Какой бы вы ни выбрали для себя процент, сумму в вашем даянии, это должно быть духовным служением.
И jakąkolwiek sumę nie wybierzecie, niezależnie od tego, to powinna być ваша духовна служба.
Деньги – это не материальное служение, это духовное служение.
Pieniądze to nie jest materialna służба, to jest duchowe.
Будьте полезными там, где вы есть.
Будьте użyteczni там, где jesteście.
Приносите благо тому, кому вы служите.
И благословьте Tego, który wam służy. Komu wy służycie.
И приносите славу тому, кто дал вам все.
И приносите хвалу тому, кто дал вам все.
На сегодня все.
На здесь то все.